Witam Państwa bardzo serdecznie, Jaśmina Nowak i zapraszam na dzisiejszy Kurier w samo południe. Mamy już pierwszego gościa, jest nim pan Sławomir Majman, specjalista do spraw polityki międzynarodowej, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że jest pan naszym gościem. My porozmawiamy dziś głównie o Rosji, zarówno o tym, co dzieje się nadal na granicy rosyjsko-ukraińskiej, a także o relacjach pomiędzy Joe Bidenem a Władimirem Putinem. Zacznijmy jednak od sprawy Ukrainy. Rosja wycofała część wojsk, ale już teraz wiemy, że znaczne siły nadal pozostają przy granicy z Ukrainą. Proszę powiedzieć, jak pan rozpatruje to, co dzieje się w relacjach Rosja-Ukraina?
Ukraina nie jest celem samym w sobie ani polityki amerykańskiej, ani polityki rosyjskiej. Choćby przywódcom i społeczeństwu Ukrainy wydawało się, że to o nich chodzi. Chodzi o relacje amerykańsko-rosyjskie i to sobie trzeba jasno powiedzieć. Nie chodzi o Ukrainę. Przed kilkoma dniami prezydent Joe Biden wygłosił opóźnione, ale bardzo ważne wystąpienie przed obydwoma izbami amerykańskiego kongresu. Oczywiście 80% tego wystąpienia było poświęcone polityce wewnętrznej, ale i teraz uwaga, 3/4 tego, co mówił Biden o polityce zagranicznej, było o Chinach, a nie o Rosji. O Chinach, o tym, że rywalizacja z Chinami jest kluczowym elementem amerykańskiej polityki. Natomiast to, co Biden powiedział o Rosji, to było wspomnienie, że Ameryka nie chce kontynuacji tak ostrej fazy napięcia, z jaką mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka miesięcy, a nawet można by jakoś delikatnie wyczuć akcenty dotyczące chęci porozumienia z Rosją. I to jest ważne. W tej dziedzinie Joe Biden jest kontynuatorem polityki prezydenta Trumpa, a kontynuacja oznacza, że dla Stanów Zjednoczonych głównym przeciwnikiem są Chiny, a nie Rosja. To jest jakby sprawa kluczowa i musimy o tym cały czas pamiętać, że amerykańska logika w polityce globalnej nakazuje wyciszanie innych konfliktów poza konfliktem kluczowym, decydującym o przyszłości Ameryki, o przyszłości całego świata, czyli o wyciszaniem wszystkiego, co nie jest związane z konfliktem z Chinami. Mamy do czynienia z tym skracaniem frontu już od pewnego czasu. Przede wszystkim Iran, te pośrednie rozmowy, które się odbywają w Wiedniu za pośrednictwem 3 krajów europejskich z Teheranem, wyraźnie prowadzą do jakiegoś powrotu do wycofania sankcji, powrotu do układu z 2015 roku, który rozwalił drebielski prezydent Trump.
Donald Trump.
Mamy do czynienia z wyciszaniem w dalszym ciągu, to też jest kontynuacja konfliktu z Koreą Północną. I wydaje mi się, że Joe Biden zgodnie z tą amerykańską logiką globalną będzie dążył do wyciszenia konfliktu z przeciwnikiem numer dwa, czyli z Rosją.
Czyli, że te relacje powinny się raczej układać, bo wiemy, że prawdopodobnie w czerwcu będzie spotkanie prezydent USA i prezydent Rosji. Mają rozmawiać właśnie tak naprawdę o tym, jak te przyszłe relacje powinny się układać. Pańskim zdaniem Joe Bidenowi raczej będzie zależało na tym, żeby głównie się skupiał na tym konflikcie z Chinami, o hegemonię, tak naprawdę o przywództwo światowe, a z innymi będzie starał się raczej właśnie te kontakty polepszać, aniżeli takie, które były za czasów Donalda Trumpa.
Ja myślę, że w czasie tego ostatniego konfliktu, tej gorącej fazy konfliktu z Rosją około Ukrainy, Bidenowi, Stanom Zjednoczonym udało się udowodnić kilka istotnych spraw. Po pierwsze, że polityka administracji Bidena wobec Rosji będzie twarda. Że nie ma mowy o jakimś kolejnym odprężeniu i o jakimś kolejnym resecie, które zresztą się Amerykanom średnio do tej pory udawał. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, udało się jednak nakłonić kraje europejskie do, no przynajmniej w sferze werbalnej, do kilku oświadczeń gwarantujących suwerenność Ukrainy i potępiających rozmaite ekstremalne zachowania Rosji. No, to nie jest rok 49 czy 52 i nie wystarczy, że ktoś walnie pięścią w stół w Waszyngtonie, żeby cała Europa go słuchała. Ale jednak tutaj no, możemy mówić o pewnych ograniczonych sukcesach dyplomacji bajdenowskiej wobec Unii Europejskiej, której Biden przynajmniej próbuje, Trump nie próbował. Po trzecie, może to nie jest najważniejsze, ale warto o tym pamiętać, że przy okazji tego ostatniego konfliktu Amerykanom udało się odsłonić ten cały brudny świat agentury rosyjskiej penetrującej Zachód. To nie jest żadne zaskoczenie, że Czechy były siedzibą, jednym z centrów wywiadu rosyjskiego w Europie, podobnie jak kiedyś, po czasie zimnej wojny Wiedeń, ale teraz przy okazji tego napięcia no Amerykanie wyraźnie pokazali, że to, co się tak elegancko nazywa ponad normatywnym zatrudnieniem w rosyjskich placówkach, to są szpiedzy i dywersanci. To też ma jakąś wartość. A więc Ameryka także nie odpuszcza Rosji, no więc jedzie do Kijowa główny architekt amerykańskiej polityki, sekretarz stanu Antony Blinken. Trwa bardzo intensywne dozbrajanie armii ukraińskiej. I co więcej, ja to powtórzę z dużym naciskiem, chyba nastąpiła taka gotowość psychologiczna, że jak będzie trzeba, jak Rosja będzie kontynuowała swoją agresywną politykę, jak będzie trzeba, to można będzie przekroczyć granice Brazylii zimną wojną od gorącego konfliktu. To się udało Amerykanom. Natomiast taka podstawowa różnica, jeżeli chodzi o konflikt rosyjsko-amerykański i chińsko-amerykański, polega na tym, że ten konflikt z Rosją jest jednopłaszczyznowy. Rosja jest po prostu krajem z silną armią, a więc ten konflikt jest militarny. Nie jest ani potęgą ekonomiczną, ani potęgą, broń Boże, technologiczną jak Chiny. Więc konflikt z Chinami jest wielopłaszczyznowy, konflikt z Rosją jednopłaszczyznowy. Jest, w pewnym sensie jest prostszy.
A proszę powiedzieć, jak pańskim zdaniem, bo wspomniał pan tutaj o Antonym Blinkenie, on wypowiedział w ostatni czwartek takie słowa na temat tego, co dzieje się na granicy ukraińsko-rosyjskiej, że jesteśmy z wami, zarówno my, jak i nasi partnerzy, i zapewnił, że USA zwracają się do Rosji, by ta przestała stosować agresję wobec Ukrainy. Ale na ile takie deklaracje właśnie są w stanie przełożyć się na jakąś realną pomoc? No bo przecież Ukraina nie jest ani członkiem NATO i na ile w ogóle na przykład to, co dzieje się przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, będzie interesowało Joe Bidena czy Amerykę?
No na pewno będzie mnie interesowało niż to, co dzieje się na Morzu Południowochińskim czy wokół Tajwanu. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Otóż wydaje mi się, że również Rosja zastosowała pełen wariant swoich tradycyjnych chwytów radzieckich i rosyjskich, a więc najpierw eskalowanie napięcia, potem wycofowywanie się z tego napięcia po to, żeby na polu dyplomatycznym osiągnąć jakieś cele polityczne, potem jak trzeba będzie kolejne eskalowanie napięcia, to Rosjanie mają świetnie przećwiczone. Zwróćmy uwagę na to, że to jednak prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił prezydenta Putina na szczyt, na rozmowy dwustronne. To nie oznacza, że się wystraszył, ale jednak ta taktyka rosyjska działa. Ta granica rosyjsko-ukraińska będzie zawsze gorącą granicą. Gorącą granicą wbrew temu, że Putinowi udało się spełnić kolejny cel, mianowicie konflikt w Donbasie pozostał konfliktem zamrożonym. Tak jak wiele innych konfliktów, w które zaangażowana jest Rosja, czy na pograniczu gruzińsko-rosyjskim, czy na pograniczu Mołdawii i Rosji. Taki zamrożony konflikt jak ten w Donbasie bardzo skutecznie paraliżuje politykę międzynarodową Ukrainy. No, przywódcy NATO mogą mówić i zapewniać po raz setny Ukrainę, że im bardzo zależy, by Ukraina znalazła się jak najszybciej w szeregach Paktu Północnoatlantyckiego, ale Ukraina się nie znajdzie w szeregach Paktu Północnoatlantyckiego przez kolejne kilkanaście lat i wszyscy o tym doskonale wiedzą. Ukrainie zależy na umiędzynarodowieniu tego konfliktu, ponieważ jak najszybciej chce się znaleźć w strukturach gwarantujących jej suwerenność i bezpieczeństwo. No ale poza deklaracjami werbalnymi niewiele osiągnęła. No, poparcie Turcji to jest jakby nieoczekiwany efekt dyplomatycznej ofensywy Ukrainy, że powstała taka dość egzotyczna oś Kijów, Ankara, nie tylko związana z dostawą uzbrojenia, ale z takim poparciem, którego prezydent Turcji Ukraińcom dostarczył. To pasowanie konfliktu, tak typowe dla dyplomacji rosyjskiej, będzie pewnie trwało. Oczywiście Biden ma rację, pan minister Szojgu wycofał wojska, ale w międzyczasie Rosjanie przećwiczyli pełen wariant konfliktu ofensywnego z udziałem 500 000 żołnierzy, z pełnym wsparciem logistycznym, a więc pokazali, że sobie nawzajem zresztą udowodnili, sobie sam zresztą udowodnili, że są zdolni do dużego, otwartego konfliktu na granicy z Ukrainą.
I na zakończenie zachodowi, jeszcze...
Politycy zachodowi to, co zwykle mówią przy takich okazjach, że Zachód ma się bać. No nie ma co ukrywać, no, Putin jest dobrym graczem, tylko tym graczem ze słabymi kartami, na szczęście.
I na zakończenie jeszcze sprawa Aleksieja Nawalnego. Jak pańskim zdaniem, jeżeli opozycjoniście udałoby się opuścić rosyjskie więzienie, to będzie chciał i wróci na rosyjską scenę polityczną, a jeżeli wróci, to jaką będzie miał wartość, właśnie jaką polityczną wartość, jakie będzie jego przełożenie, jego siła?
To jest strasznie trudna sprawa, ta cała sprawa Nawalnego. Otóż w pewnym sensie Nawalnego wykreował Putin i jego otoczenie taką obsesyjną, nie do końca logiczną nienawiścią do Nawalnego, tym próbowaniem mordowania go, tym aresztem, procesem, traktowaniem go w przerażający sposób w obozie. Społeczne poparcie dla Nawalnego przed rozpoczęciem tej całej kampanii, którą zainicjował Kreml przeciwko niemu, było stosunkowo niewielkie. Cały czas dystansują się od Nawalnego przedstawiciele tej tradycyjnej opozycji antyputinowskiej. Ja tylko przypomnę, jestem pełen szacunku dla hartu ducha i odwagi Nawalnego i tego, co on robi dla przyszłości Rosji, ale no, był on inicjatorem tak zwanych ruskich marszów organizowanych w rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla. No był. O nieeuropejskich sąsiadach Federacji Rosyjskiej, z dawnego Związku Radzieckiego mówił per karaluchy. No jest wielkorosyjskim szowinistą. Ale właśnie ta obsesja Putina wykreowała go na ważną postać, bardzo ważną postać i na arenie międzynarodowej i może mniej ważną na rynku politycznym, wewnętrznym w Rosji. No, ja jestem głęboko przekonany, że człowiek o takim harcie ducha, o takiej determinacji jak Nawalny, będzie na pewno chciał odegrać rolę polityczną w Rosji, o ile będzie mu dana taka szansa.
Powiedział Sławomir Majman.
Chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, o której my często nie zapominamy. Otóż i kazus Nawalnego, i cała historia wokół Ukrainy świadczą o bardzo znaczącym i szybkim wzroście agresywności Rosji, zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną i co nas bardziej niepokoi, jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną. Ten wzrost agresywności Rosji w ciągu ostatniego półrocza jest niezwykle wyraźny i wygląda na stałą tendencję.
Niepokojąco zakończył swoją wypowiedź Sławomir Majman, specjalista do spraw polityki międzynarodowej, a także wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Bardzo panu dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, nie straszymy, mówimy prawdę.